ja chcę dzisiaj powiedzieć o jedzeniu. I oczywiście nie chciałbym nikogo rozpraszać tutaj nabożeństwo, tak? Ja zacznę mówić i mam te wszystkie rosoły, pieczenie, kurczaki smażone, pachnące przyjdą do głowy, będziesz dokoncentrowany, nie chciałbym tego robić, ale będę mówił o jedzeniu. I będę mówił też o odpowiedzialności. Tytułu nie podam, mam nadzieję, że ten tytuł wyjdzie w trakcie mojego kazania. Za chwilę przeczytamy razem opis jednego z takich najbardziej znanych wydarzeń z życia Jezusa. Taki jedno z najbardziej, jak ktoś jest ateistą, to i tak o tym słyszał, gdzieś tam wie o tym. Chciałbym przeczytać historię o rozmnożeniu chleba i ryb. Takie mam gdzieś odczucie, takie przekonanie, że ta historia jest jedną z tych najbardziej znanych, a z drugiej strony najbardziej bez znaczenia dla większości wierzących ludzi. Historia o rozmnożeniu ryb, chleba i ryb wydaje się nie mieć dla chrześcijan znaczenia, a powód jest bardzo prosty, dlatego że nie potrafię się z nim niczego nauczyć, ponieważ nie da się powtórzyć tego doświadczenia. Tak? Nie znam nikogo, kto by potrafił zrobić to samo. Nie umiem tego ja, nie umiem tego moja liderka grupy, mój lider grupy domowej, nie potrafi tego zrobić mój pastor. Nie znam żadnego wierzącego człowieka, który by potrafił na zwołanie rozmnażać chleb i ryby. Więc jaka korzyść jest z tej historii? Wydaje się dla wielu ludzi taka bardzo bezużyteczna, bez jakiegoś zastosowania w praktyce. A my lubimy rzeczy praktyczne, tak? Lubimy takie fragmenty z Biblii, które przeczytamy, to wiemy, że muszę zrobić punkt pierwszy to, punkt drugi to, punkt trzeci to, a tutaj ten punkt pierwszy, przyjdź do domu, połóż bochenek chleba na stole, wyciągnij zamrożoną tilapię, makrele czy coś innego, tak? I utknęliśmy. Ale spróbujmy, przeczytajmy tą historię i zobaczymy, czy coś uda się z niej wycisnąć dla nas. To jest Ewangelia Mateusza, 14 rozdział. Ta historia jest opisana we wszystkich czterech Ewangeliach, ale chciałbym czytać z Mateusza od 13 do 21 i będzie pewien dysonans, bo chciałbym się posłużyć tym nowym przekładem, więc może nam się nie pokrywać z tym, co będziecie mieli wyświetlone, ale nie szkodzi. Tak? Mateusz 4,13 i czytamy tam takie słowa. Po usłyszeniu tej wiadomości Jezus wsiadł do łodzi i samotnie odpłynął stamtąd w ustronne miejsce. Ludzie jednak dowiedzieli się o tym i całe ich rzesze ruszyły za nim pieszo z okolicznych miast. Gdy więc Jezus dopłynął na miejsce, zobaczył tłum zgromadzonych. Zdjęła go litość nad nimi, uzdrowił wśród nich ludzi chorych. Późnym popołudniem natomiast uczniowie podeszli do niego z taką radą. Miejsce tu odludne i robi się późno, rozpuść te tłumy, niech ludzie idą do wiosek i kupią coś do jedzenia. Nie muszą odchodzić, odpowiedział Jezus. Wy dajcie im jeść. Oni na to, nie mamy nic oprócz 5 chlebów i 2 ryb. Przynieście mi je tutaj, polecił. Następnie kazał tłumom spocząć na trawie, wziął te 5 chlebów i te 2 ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, po czym łamał i podawał chleb uczniom, a uczniowie ludziom. Wszyscy mieli co jeść i to dosyta. Ponadto pozostałymi kawałkami napełnili 12 koszy. Tych zaś, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Feministki byłyby oburzone, że policzono tylko mężczyzn. Opis tego wydarzenia rozpoczyna się od słów: po usłyszeniu tej wiadomości Jezus wsiadł do łodzi, odpłynął na samotne, ustronne miejsce. Jakiej wiadomości? Jeżeli otworzysz swój Nowy Testament, to pasaż, który poprzedza nasz fragment, mówi o historii Jana Chrzciciela, który był najpierw uwięziony, później wskutek intrygi został zgładzony, tak? Jest opis egzekucji Jana Chrzciciela. I czytamy, że Jezus dostał tą wiadomość. Jan był nie tylko takim duchowym prekursorem, duchowym poprzednikiem Jezusa. Jan nie tylko ochrzcił Jezusa, Jan nie tylko przetarł mu drogę, Jan nie tylko torował mu taką duchową przyszłość w narodzie Jezusowi, ale Jan Chrzciciel oprócz tych wszystkich duchowych rzeczy był kuzynem Jezusa. Oni byli ze sobą blisko spokrewnieni. I tuż właśnie przed cudem z rozmnożeniem chleba i ryb do Jezusa dotarła wiadomość, dotarła informacja, że Herod w końcu doprowadził do śmierci Jana. I czytamy, że Jezus zareagował w taki sposób, że chciał pobyć sam. Czytamy, że wsiadł do łodzi i odpłynął na ustronne miejsce, żeby być sam. Wiecie, zdarzają nam się w życiu takie trudne sytuacje, różne kłopoty, jakieś chwile, kiedy się o czymś dowiadujemy, albo czasami jest tak, że zwyczajnie jesteśmy przemęczeni i mamy dosyć i szukamy wtedy tak intuicyjnie takiego miejsca odpoczynku, tak? To jest dobra rzecz, posłuchaj, wyłącz wtedy komórkę, tak? Odizoluj się, odseparuj się na jakiś czas od ludzi, to jest dobra rzecz, tak? I tak jest właśnie, kiedy coś nam się takiego dzieje, to mamy takie chwile, że chcielibyśmy pobyć ze sobą samym, tak? Kiedy jesteśmy właśnie zmęczeni, chcemy uciec od problemów, chętnie byśmy, jakbyśmy mogli, to byśmy zrobili tak jak Jezus, odpłynęlibyśmy sobie gdzieś, tak? Po prostu byśmy chętnie gdzieś popłynęli, po to, żeby złapać równowagę w życiu, żeby przywrócić życiu balans, tak? Przywrócić równowagę mocy w swoim życiu, tak? Żeby tak trochę się uspokoić. Ale okazuje się, że kiedy Jezus dopływa na to swoje planowane miejsce relaksu, niespodzianka. Ja nie wiem, jak to się stało. Ci ludzie, od których on chciał uciec, oni tam już na niego czekają, tak? Oni tam na niego czekają. I to wcale w niemałej liczbie, 5000 samych mężczyzn. I Jezus przypływa tam, jest ten cały zgiełk, ci wszyscy ludzie z problemami, ze swoimi chorobami. Jezus mógł być rozczarowany, tak? Mówi, no nie mogę mieć chwilki po prostu takiego spokoju, ale co czytamy? Jest taka krótka informacja, zdjęła go litość. Zrobiło mu się żal tych wszystkich ludzi, zrobiło mu się żal, tak? Nie czytamy, że narzekał do apostołów, znowu tu przyleźli, znowu tu są, coś ode mnie chcą, znowu telefony dzwonią do mnie dniem i nocą, tak? Czytamy, że zdjęła go litość i nie rozzłościł się, że mu przeszkadzają w urlopie, tak? Nie irytował się, tak? Że nie pozwalał mu, słuchajcie, bo to jest poważna sprawa, tak? Ja tego nie lekceważę. Jezus chciał przejść przez taką żałobę po bliskiej osobie, tak? I czytamy, że zdjęła go litość i co zrobił? I uzdrowił wszystkich chorych. On był zmęczony. Czytamy, w innym miejscu czytamy, że Jezus po uzdrawianiu ludzi był zmęczony, bo czuł, że moc z niego wychodzi, tak? Po takich sytuacjach, kiedy się modlimy, jeśli się modliłeś z kimś o chorych, masz jakieś doświadczenie w tej służbie i Bóg czyni cuda, to jesteś zmęczony, tak? Jezus uzdrowił tam wszystkich chorych. Więc po pierwsze nie obraził się, ale zareagował wielkim sercem. I ci wszyscy ludzie tam byli i zrobiło się takie późne popołudnie i sytuacja zaczęła się robić dziwna. Nie mamy napisane imiennie kto, ale ja, znając te układziki, obstawiłbym, że to był Piotr. Ja bym obstawił, że to był Piotr. Tam czytamy, że któryś z uczniów podchodzi do Jezusa i czytamy, że dał mu radę, tak? Że dał mu radę. Sobie potrafię to wyobrazić. Mówi tak, wiesz, Panie Jezu, to już tak się robi późno, a tu jesteśmy na ustronnym miejscu, żadnej wioski, żadnego sklepiku, nie ma gdzie kupić, ci ludzie są głodni. A może byśmy ich rozpuścili do domu, tak? Niech sobie idą do tych wiosek, kupią jedzenia, bo my nic dla nich nie mamy. My nic dla nich nie mamy. Takie przewidujące to było z jego strony, prawda? I Jezus mówi coś, co jest... Wiecie, w ogóle postrzegam to trochę takie przerzucenie odpowiedzialności. Pewna zapobiegliwość, ale też takie przerzucenie odpowiedzialności na tych ludzi, tak? To jest taka postawa, bardzo często w życiu się zdarza, postawa właśnie rozwiązywania kłopotów przez przerzucenie odpowiedzialności na kogoś innego. Prawdę powiedziawszy, przypuszczam, że tak samo bym próbował doradzać Panu Jezusowi. Prawdopodobnie chciałbym zrobić to samo, tak? Jezus wypowiada tą swoją kwestię, ona jest przerażająca. Wy dajcie im jeść. Wy dajcie im jeść. Nie mam pojęcia, co się pojawiło w głowach uczniów, bo w mojej pojawiłoby się prawdopodobnie poczucie bezradności i poczucie niemocy. Jak nakarmić taki tłum ludzi? Tak? Jak nakarmić taki tłum ludzi? Ja wiem, co się dzieje, jak młodzież z kościoła po basenie odwiedza nas w lecie. Bardzo lubimy to. W ogóle chciałem powiedzieć, że bardzo to lubimy, tak? Ale widzę, co tam się dzieje po prostu, nie? 5000 samych mężczyzn, i kobiety, i dzieci w innym miejscu. Opis tej sytuacji jest taki, że tam to chyba w Jana jest wtrącenie Filipa i Filip mówi, panie, za 200 denarów człowiek by nie nakupił jedzenie dla tych wszystkich ludzi. A Jezus mówi do nich, wy ich nakarmcie. No i, zaczyna się, tak? Ale my nie mamy nic. My nie mamy nic do jedzenia. Co nie było prawdą. Co nie było prawdą. Chciałbym wam o czymś opowiedzieć. Kiedyś czytałem w ogóle taki poradnik dla pastorów. Ten poradnik mówił tak, żeby w kazaniach nigdy, ale to nigdy nie opowiadać o własnej rodzinie. Więc załóżmy, że tą historię znam z książki, tak? Podobieństwo do osób i wydarzeń to jest zbieżność przypadkowa, to jest fikcja literacka. Otóż przychodzi taki moment w życiu nastolatków rodzaju męskiego, pojawia się taki okres długi, taki dość długi, kiedy permanentnie nie ma co jeść, tak? To jest taki stan ciągły, którego nie da się zmienić. I rodzice to zauważają bardzo szybko. I druga rzecz, to jest w ogóle też taka ciekawa sprawa, że w tym samym czasie nastolatki rodzaju męskiego przestają chodzić normalnie po domu, tylko tupią i człapią, tak? Poruszają się na czego. Tak? Tak to się dzieje. I jak rodzice są w jednym końcu mieszkania, to słyszą po prostu wszystko. Nie, to trwa gdzieś ze 2-3 lata. I bardzo często zdarzają się takie sytuacje właśnie, że odbywa się taka człapiąca wędrówka w kierunku lodówki. Nastolatek idzie do lodówki, otwiera ją, szeroko drzwi i patrzy. Patrzy, wpatruje się głęboko w zawartość, patrzy, a potem robi taką załamaną minę i mówi, znowu nie ma nic do jedzenia, w tym domu nigdy nie ma nic do jedzenia, co z was za rodzice, znowu nic nie kupiliście, chcecie, żebyśmy umarli z głodu? Ponieważ odpowiedzią na taką sytuację jest zazwyczaj cisza, to jakby to narzekanie, ubolewanie jest kontynuowane. Już chyba nikt, z tydzień czasu nikt nie był na zakupach. To nie jest prawda, bo zakupy były 2 dni wcześniej, lodówka była załadowana do góry, ale jakieś tornado wessało całą tą żywność, która tam była po prostu w tej lodówce, tak? Tu nie ma nic do jedzenia i to jest kontynuacja. I wtedy może się zdarzyć taka sytuacja, że któryś z tych rodziców odpowiada, no i co z tego, że nie ma nic do jedzenia? Byliśmy zajęci, tak? Pojawiają się takie sytuacje i pojawia się pytanie wycelowane w tego nastolatka. Masz dwie nogi? I zapada cisza, ponieważ nastolatek w tym momencie nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, czy ma dwie nogi, tak? On nie wie, czy ma dwie nogi, tak? Zwleka z odpowiedzią, wyczuwa niebezpieczeństwo, tak? Wyczuwa, że nie jest bezpiecznie odpowiedzieć na to pytanie. No, ale kiedy się zdecyduje na to, kiedy jednak w konsensusie ustali się, że ma dwie nogi, to dowiaduje się, że 50 metrów od domu jest sklepik osiedlowy, w którym można kupić wszystko, tak? Wszystko, co potrzeba. Wystarczy tylko po prostu wykazać się inicjatywą, pójść, kupić i jest. Słuchajcie, jedną z takich najstraszniejszych rzeczy w moim przekonaniu, jakiej dokonał w Polsce system komunistyczny w minionych kilkudziesięciu latach, było, to było odebranie Polakom inicjatywy życiowej. To było odebranie Polakom takiej aktywności, uczynienie z nich konsumentów systemu, tak? Potrzeby były zaspokojone przez państwo. To, jak były zaspokojone potrzeby, nie mówię, czasami gorzej, czasami lepiej, ale państwo przyzwyczaiło cały naród, że decyduje o wszystkim, że na wszystko ma wpływ, tak? Dostawało się od państwa pracę. Praca była dla wszystkich, tak? Kiepska, lepsza, lepiej płatne, ale nie musiałeś się bardzo starać, tak? Dostawałeś pracę od państwa, tak? Mieszkanie dostawałeś ze spółdzielni. 20 lat musiałeś czekać, 15, czasami 30, ale miałeś obiecane, czekałeś po prostu, mieszkałeś tam z rodzicami, nie było innej opcji, tak? Miałeś asygnatę na małego Fiata, czekałeś tam 5, nie wiem ile, 10 lat, czekałeś na to, państwo ci obiecywało, tak? Twój zakład pracy organizował ci wyjazdy na wczasy, twój zakład pracy organizował ci wyjazdy na kolonie dla dzieci, to było bardzo wygodne, to było bardzo wygodne, ale było ubezwłasnowolniające, tak? I było takie pokolenie, że należy nam się. Wydaje mi się, że mam takie złe przekonanie, że chyba zmierzamy w tą samą stronę. Jezus mówi o odpowiedzialności, Jezus mówi, wy dajcie im jeść, tak? Jezus mówi, wy zadbajcie o to, wy dajcie im jeść. Jezus mówi, wy to zróbcie. I oni odpowiadają, ale my nie mamy nic, Panie Jezu, to nie da się tego zrobić. No okazało się, że nie jest to do końca prawda, tak? Znalazł się tam jakiś chłopiec, który miał 5 chlebów żytnich, to w innych opisach tego cudu jest, 2 ryby. Jezus kazał przynieść to do siebie, powiedział, przynieście to do mnie, tak? Spojrzał w niebo, czytamy, że spojrzał w niebo, pobłogosławił to i się zaczęło. Ja naprawdę chciałbym w czymś takim uczestniczyć w życiu. Chciałbym wiedzieć, jak ten chleb się rozmnażał, jak pantofelki, no nie mam pojęcia po prostu, jak to się działo fizycznie, chciałbym takie rzeczy oglądać, tak? I to się wydarzyło. Żaden z ewangelistów, ja tą historię przejrzałem we wszystkich ewangeliach, nie opisuje, nie mówi o emocjach, nie mówi o okolicznościach, to jest tak lakonicznie opisane, tak? Czytamy tylko, że podzielono tych ludzi na grupy, usiedli, apostołowie tam nosili to, rozdawali i nakarmiono 5000 mężczyzn, kobiety i dzieci. Czytamy o tym, że najedli się do syta i zostało 12 koszy pełnych tego, co pozostało po tym posiłku, tak? Najedli się do syta i pozostało 12 pełnych koszy. Dzisiaj chciałbym Cię namówić do paru rzeczy. Chciałbym Cię przekonywać, tak? To czytam nie po to, że jako ciekawostkę historyczną, tylko chciałbym do paru rzeczy Cię przekonać. Po pierwsze, jeżeli przeżywasz taki swój czas dla siebie, jeżeli jesteś w jakiejś takiej sytuacji, że coś się wydarzyło, jest to spowodowane nawet czymś trudnym. Masz jakieś problemy życiowe, coś cię zasmuciło, dotknęło. To jeśli ktoś w twojej okolicy pojawi się, ktoś, kto potrzebuje pomocy, to ulituj się nad nim. To nie krzycz do niego przez telefon. Ty nie wiesz, co ja mam teraz, ja mam życie takie po prostu, co tu się dzieje w tej szkole, ta nauczycielka powiedziała, że ten mój syn, ja nie mam czasu się teraz tym zajmować, tak? Jeżeli ktoś jest w potrzebie, a ty zaplanowałeś, wiecie, to jest tak, że to nie jest tak, że okazja do służenia ludziom pojawia się wtedy, kiedy my jesteśmy przygotowani, tak, że wróciliśmy z pracy, zjedliśmy obiad, być może uciąłeś drzemkę, siedzisz teraz na bujanym fotelu, masz głowę tutaj pod ręką, tak mówisz, to jest dobry moment, żeby coś zrobić dla świata dobrego. To teraz ktoś by mógł do mnie zadzwonić, że potrzebuje, żeby się u niego pomodlić. Właśnie nie, to się dzieje tak, że te sytuacje pojawiają się w takich teoretycznie najmniej dogodnych okazjach. Ale jeżeli to się dzieje, to ulituj się nad kimś, tak? To zrezygnuj właśnie z tego swojego spokojnego czasu. Po drugie, chcę ci powiedzieć, że możesz nakarmić ludzi. Nawet jeżeli ci się wydaje, że nic nie masz, tak? Jeżeli ci się wydaje, że masz tam pusty chlebak, puste kieszenie, pusty portfel, albo myślisz, że masz tak naprawdę niewiele, że masz bardzo mało, to możesz nakarmić ludzi. Nie zrzucaj z siebie odpowiedzialności, tak? Nie odsyłaj ich do kogoś, nie załatwiaj to cudzymi rękami, nie odkładaj tego za dwa tygodnie. Nie zrzucaj z siebie odpowiedzialności. Wy ich nakarmicie. I prawda jest taka, że żeby kogoś nakarmić, to my potrzebujemy Jezusa. To my potrzebujemy Jezusa, ponieważ nie potrafimy zrobić tego sami, tak? On jest w stanie pomnożyć to, co dajesz Mu do dyspozycji. On jest w stanie powiększyć to, co Mu dajesz po prostu, to, co Mu oddajesz. I być może Twoje zasoby, to, co masz, wydaje się takie niewielkie w Twoich oczach i być może to jest niewielkie, tak? To, co masz w rękach, ale dzięki Jezusowi to może ożyć i urosnąć. To, co masz, Bóg może pomnożyć wielokrotnie. Powiem wam, że czytając tą historię, zdałem sobie sprawę, że wielokrotnie widzimy w Biblii, że Bóg takie rzeczy robi. Że Bóg celowo używa czegoś niewielkiego i co jest skromne po to, żeby nie było wątpliwości, że to jest Jego działanie. Tak? A po to, żeby było pokazać, że to Bóg za tym stoi. Nie wiem, czy pamiętacie tą historię z Gedeonem, kiedy on ma armię i ta armia jest niewielka, a Bóg celowo jeszcze ją obcina, tak? Jeszcze celowo ją okrawa i Gedeon uderza tam z kilkaset osób do dyspozycji, tak? Słuchajcie, żaden dowódca wojskowy nie buduje takiej strategii. Tak po ludzku się nie robi, tak? A jednak Bóg jest w stanie użyć kogoś, kto jest mu stuprocentowo poddany. Ostatnio gdzieś słyszałem, żebym teraz nie pomieszał, słyszałem taką historię właśnie, że Bóg przez jedną osobę, która jest mu w 100% oddana, jest w stanie uczynić więcej niż przez 100 osób, które są oddane Bogu w 99%. Wiesz, to ma znaczenie, to ma znaczenie. Bóg wystawił Dawida przeciwko Goliatowi, aby zbudować autorytet Dawida, tak? A Jezus do swojego dream teamu, do swojej drużyny marzeń, wybiera rybaków analfabetów z Galilei, która ma najgorszą opinię w całym Izraelu, jako miejsce takich podejrzanych ludzi. W rękach Jezusa, posłuchaj, chcę ci coś powiedzieć, w rękach Jezusa to, co masz, swoje umiejętności, nawet jak oceniasz, że są słabe, jak o sobie myślisz, że jesteś tak intelektualnie średnim teologiem, że nie potrafisz czegoś tam, w rękach Jezusa to może urosnąć naprawdę. Może stać się czymś wielkim. Ale jeszcze powiem. Bóg, ostatnio o tym czytałem, to też mnie tak poruszyło bardzo mocno. My mamy skarb w naczyniach glinianych. My czasami jesteśmy takimi glinianymi, obtłuczonymi garnkami, ale tam w środku Bóg włożył w nas prawdziwy skarb. W naszej historii, kiedy okazało się, że ktoś jednak ma coś do jedzenia i znalazły się właśnie te ryby i ten chleb, Jezus powiedział, przynieście mi je tutaj. Tak, nie poszedł po to, tylko powiedział, przynieście mi je tutaj. I myślę, że to ma znaczenie. Aby coś zostało pomnożone, musi zostać przyniesione do Jezusa. Tak długo, jak to trzymasz dla siebie, nie wydarzy się nic. Tak, tak długo właśnie twój czas, twoje umiejętności, być może pieniądze, twoje emocje, twój rozwój, twoje życie. Jezus powiedział, przynieś mi je. Jeżeli powiesz, posłuchaj, jak chcesz to sobie sam weź, Panie Jezu, to nie zadziała, tak? Twoja decyzja, twoja odpowiedzialność, tak? Ja zauważyłem, że angażowanie ludzi w Kościele siłą nie działa, tak? Można oczywiście kogoś namawiać, przekonywać, ale jeśli ktoś nie chce, to nic się dobrego z tego nie rodzi. Pomnożenie przychodzi tam, gdzie dobrowolnie mężczyźni i kobiety oddają się Bogu do dyspozycji. Amen. To się dzieje tam, gdzie mężczyźni i kobiety oddają się dobrowolnie. Wy dajcie im jeść. Taki jest tytuł. świat jest pełen głodujących duchowo ludzi, którzy nie mają o tym pojęcia, że głodują duchowo. To jest taki paradoks. I Jezus powiedział o sobie pewnego razu: ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nigdy więcej głodny nie będzie. Jezus mówi, że on zaspokaja ten głód, który jest w człowieku, tak? I chciałbym cię dzisiaj przekonywać do tego, żebyś nie bał się, po pierwsze, że nie masz czego zaoferować. Tak? Na pewno masz. Na pewno masz. I namawiam cię też do tego, żebyś nie przerzucał na nikogo odpowiedzialności. Tak? Bo często to robimy, żeby się usprawiedliwiać. Z jakiegoś powodu mamy lęki, jakieś kompleksy swoje, a czasami to jest lenistwo. I my często tak mówimy, jak ktoś jest duchowo głodny, to i tak znajdzie Boga. To jest takie zrzucenie siebie odpowiedzialności, ale Jezus mówi, wy dajcie im jeść. Jezus mówi, że to jest nasza odpowiedzialność. Jeszcze chciałbym powiedzieć o parę słów o tych 12 koszach zebranych resztek. Ludzie najedli się do syta, tak, do syta. To jest ważne, tak? Nie to, że tak jakoś lipnie, ale do syta, tak? Bóg karmi nas do syta i czytamy, że zostało bardzo dużo. I chcę ci powiedzieć, że w Jezusie Chrystusie jest więcej niż potrzeba. W Jezusie Chrystusie jest więcej niż potrzebujesz. Naprawdę, w Nim jest więcej niż potrzeba. Podkreślam to. Jezus kiedyś opowiadał taką przypowieść o krzewie winnym, o letrooślach, o wydawaniu owocu. Na pewno ją pamiętacie. I on tam mówi o tym, że żeby wydać owoc, to trzeba być do niego podłączony, tak? Czyli trzeba być wszczepionym do tego krzewu winnego. I właściwie chciał przez to powiedzieć, że nie możesz tak naprawdę wydać żadnych owoców, żadnych dobrych owoców, tak? Bo ludzie potrafią owocować na swój sposób bez Jezusa w życiu, ale nie możesz wydać żadnych dobrych owoców bez bycia zakorzenionym w Jezusie, tak? I on powiedział, że beze mnie nic uczynić nie możecie. To przesłanie ma drugie dno. Z Nim możemy wszystko. Z Jezusem Chrystusem możemy wszystko. Ja tak często dzisiaj poruszam ten wątek, ale nieprzypadkowo to się dzieje, ponieważ wielokrotnie w życiu zdarzyło mi się i ciągle mi się zdarza być postawiony w takiej sytuacji jak apostołowie, w której oni zostali jakby wezwani, żeby nakarmić do ludzi, żeby nakarmić ludzi, nie potrafią tego zrobić. Wielokrotnie mi się zdarzało czuć, że nie mam wiele do zaoferowania innym. Myśleć o sobie, że nie jestem za mądry. Jeśli chodzi o to, to tak mam parę razy w tygodniu mi się zdarza, tak? Że nie za wiele umiem, że czegoś tam nie potrafię i tak dalej, i tak dalej. Czułem, że rzeczy, które mnie spotykają, są zbyt wielkie, aby sobie z nimi poradzić. Ale po tych 20 kilku latach osobistego znania Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela nauczyłem się jednego. Że wszystko, czego ja potrzebuję, Bóg umieścił w Jezusie Chrystusie. Że odpowiedź na moje personalne wszystkie potrzeby, na potrzeby Andrzeja Urgacza, one są wszystkie w Jezusie Chrystusie. Ponieważ Bóg wybrał mnie przed założeniem świata. To był Jego plan i On w Jezusie Chrystusie umieścił wszystkie potrzebne zasoby do tego, żebym wydał owoce i żebym był zadowolony z życia. To wszystko, nauczyłem się tego, a nie wiedziałem tego, że wszystko, co potrzebuję, jest ukryte w Chrystusie. Na Jezusie Chrystusie jest zbudowane, na Jego fundamencie jest zbudowane moje małżeństwo, z którego jestem szczęśliwy. Rodzina, moi synowie, których kocham, to jest dar od Niego. Bóg ma w Chrystusie wszystko, czego potrzebuje do tego, żeby być pastorem. On zaplanował przed moim nawróceniem książki, które powinienem przeczytać, żeby móc to robić. W Chrystusie Bóg połączył mnie z właściwymi ludźmi, których postawił na mojej drodze, żebym się mógł od nich uczyć. Kazania, które powinienem wysłuchać, żebym mógł to robić, w nim są wszystkie potrzebne mi zasoby. Wierzę w to, że tak jest z tym Kościołem, że my jeździmy na jakieś konferencje, zapraszamy ludzi, chcemy się uczyć, a tak naprawdę Jezus Chrystus jest zaspokojeniem naszych potrzeb. Ja wiem, że On przygotował pieniądze dla nas, których potrzebujemy do tego, żeby funkcjonować. Bóg w Chrystusie ma dla mnie wszystko, co jest mi niezbędne. Coś ci powiem. Chciałbym, żebyś zdał sobie z tego sprawę, że to, żeby dobrze funkcjonować, żeby mieć obfite życie, właśnie zależy od tego, czy jesteś podłączony do właściwego źródła. Czy jesteś podłączony do właściwego źródła. Bez niego nic nie możesz uczynić. Namawiam cię do tego, żebyś nawet nie próbował cokolwiek bez niego czynić. On ma wszystko dla ciebie, co jest niezbędne. Pamiętacie? 12 koszy. Więcej niż potrzeba. Bóg ma dla ciebie przygotowane więcej niż potrzebujesz, niż ci się wydaje. I to jest związane z Nim, to jest związane z Jezusem Chrystusem. Jeśli w jakikolwiek sposób służysz Bogu, tak, mając jakąś nazwę, jakąś funkcję, albo nie masz, to nie jest ważne, jeśli służysz Bogu i odkrywasz swoje powołanie, odkrywasz to, do czego Bóg cię przeznaczył i tak dalej, i boisz się, że nie dasz rady, to szukaj w Chrystusie, ponieważ On jest twoim zaopatrzeniem. To On cię powołał. Nie powołał cię żaden człowiek, nie powołał cię... Ktoś mógł to odkryć w tobie, tak? Ale tak naprawdę tym, który powołuje, jest Bóg. Jeśli uważasz, że czegoś ci brakuje, to szukaj w Bogu. Jeśli masz coś w swojej ręce, to namawiam cię do tego, żebyś oddał to temu, który potrafi to pomnożyć w wielokrotny sposób. W wielokrotny sposób. Uczynić coś tego wspaniałego. Ale z drugiej strony, jeżeli patrzysz na siebie, stoisz przed lustrem, mówisz, jestem inteligentny, to potrafię, na tym się znam, dam radę. Nie chcę być kimś takim, kto mówi ci przykre rzeczy, ale na pewno się zawiedziesz. Jeżeli opierasz się tylko na sobie, to prawdopodobnie się zawiedziesz. Jezus powiedział, wy dajcie im jeść. Ja powiem dzisiaj tak, my dajmy im jeść, bo możemy. Amen.